Witam Cię, moim gościem jest prezydent Rafał Zając.
Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie Państwa.
Panie prezydencie, czym dzisiaj żyje miasto? Jak pan sądzi, o czym się mówi najwięcej? Jaki temat jest najbardziej gorący?
Ja myślę, że mieszkańcy żyją wieloma różnymi swoimi osobistymi sprawami, a jeśli chodzi o tę przestrzeń publiczną, na pewno to są modernizacje i na pewno niedawne wydarzenie w centrum miasta.
To jest właśnie temat,
który się powtarza.
Myślę, że tak. Wydarzenie w centrum miasta na Wyszyńskiego, nieszczęśliwy wypadek, do którego doszło. Kilkaset komentarzy pod każdym postem radiowym, jeśli tylko dotykamy tego tematu. No to musimy dotknąć. Z prezydentem muszę dotknąć tego tematu.
No tak, no to jest... To jest trochę tak, że policjanci pilnują tutaj złodzieja. Powiedzenie jest takie, że złodzieja się nie upilnuje. Mieliśmy sytuację taką, że ktoś doprowadził do zorganizowanego, nielegalnego pokazu, można powiedzieć, w centrum Stargardu. Policja na to podjęła reakcję, bo tu nie można zarzucić, że nie było reakcji. Policja ustaliła te okoliczności. Wydaje się, że jednak... To znaczy, z pewnością ta reakcja była niewystarczająca. Mieszkańcy wszyscy, ja również, oczekujemy innego poziomu zabezpieczenia, żeby takie rzeczy po prostu nie miały miejsca. Przy czym ja bym zwrócił uwagę tutaj na aspekty, których często nie ma w tej publicznej dyskusji, bo bardzo łatwo jest rozliczyć sprawcę i niewątpliwie przed nim ta ciężka droga. Bardzo łatwo rozliczyć jest policjanta, tego, który dysponował patrolami i bezpośrednio policjantów z patroli. Natomiast ciężej rozmawia się o problemie systemowym, a ja bym na niego chciał zwrócić uwagę. No bo skąd się to się bierze, że ci policjanci, te dwa radiowozy, wyjeżdżając do innych interwencji, zostawili tę przestrzeń pustą. Tak nie powinno być po prostu. A to jest kwestia ilości patroli w Stargardzie i ilości patroli w Polsce. Ja akurat następnego dnia, czy dwa dni później w prasie ogólnopolskiej czytam w artykule o deficycie kadrowym w policji i on się bierze z dwóch zasadniczych przyczyn, tak podaje dziennik Gazeta Prawna. Na niecałe 100 tysięcy zatrudnionych w policji policjantów w Polsce mamy ponad 6 tysięcy wakatów. Przecież to jest odsetek ogromny. Eksperci od spraw bezpieczeństwa mówią, że to już jest problem. Problem dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Polski. A do tego jeszcze nakładają się dwa inne zjawiska, to znaczy masowo wykorzystywane zwolnienia lekarskie i dysponowanie służb do zadań centralnych. Dysponowanie również ze Stargardu i z innych mniejszych komend na potrzeby centralne, co powoduje, że w dużo mniejszej ilości ci funkcjonariusze są w stanie realizować swoje zadania tutaj na miejscu. I to jest problem, który powinien być rozwiązany w Polsce. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy jakby w tej sytuacji trwali. Niewątpliwie to jest proces, o którym mówi się od dłuższego czasu i to jest proces, na który nie da odpowiedzi samorząd. To jest proces, na który musi dać odpowiedź rząd, odpowiedni minister, który jest odpowiedzialny za te kwestie. Nasz kurier lokalny informował właśnie w ostatnim czasie też o tym, że w naszym regionie brakuje 435 funkcjonariuszy, a na ostatni nabór zgłosiły się 4 chętne osoby. No to jest 4 przyjęto. Więc to jest sytuacja, która musi niepokoić i o której trzeba powiedzieć, bo łatwo, jeszcze raz mówię, rozliczyć konkretny patrol i konkretnych policjantów, natomiast ich po prostu jest za mało w mieście. Samorząd nie zapewni służb policyjnych w wystarczającej ilości. Ja rozumiem wszystkie apele do wszystkich organów władzy, bo wszyscy jesteśmy przecież za to odpowiedzialni. Natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że bez policji nie poradzimy sobie z tego typu problemami i nie tylko tego typu zagrożeniami, bo dyslokowanie wszystkich służb do centrum miasta nie spowoduje bezpieczeństwa na osiedlach na przykład. I tych patroli nam w Stargardzie potrzeba więcej. Co my możemy zrobić jako samorząd?
No właśnie, co my możemy zrobić? Co robimy? Dlatego, że tych patroli było trochę więcej na Wyszyńskiego, bo ja mam zdjęcia. Patrole stały i pod sądem, i na Wyszyńskiego, i były patrole piesze. One nagle zniknęły. Wszystkie. Jak na zawołanie.
Bo zdarzają się różne zdarzenia, do których te patrole były wezwane, ich po prostu powinno być więcej w tym czasie. Nie ma co do
powinno być więcej, natomiast są rzeczy ważne i ważniejsze. Jeżeli o 23:00 150 osób stoi na Placu Wolności czy przy Placu Wolności, to moim zdaniem każdy patrol powinien wiedzieć, że coś się zadzieje.
Ja nie mam kompetencji do i tych formalnych, i tych osobistych, do oceny właściwości interwencji policjantów. Tym się zajmują służby wewnętrzne policji, ja to im chcę
zostawić. Ale trzyma pan pieczę? Jest pan
ja,
na bieżąco?
Ja mogę powiedzieć tak. My, jeśli chodzi o samorząd miejski, trudno sobie coś zarzucić, bo próbowaliśmy tego typu podsumowanie sobie zrobić. Proszę zauważyć, że w bieżącym roku, jak co roku zabezpieczamy ponad 100 tysięcy na utrzymanie systemu monitoringu. W bieżącym roku zabezpieczyliśmy około 300 tysięcy na modernizację tego systemu, wymianę wszystkich kamer na cyfrowe. Za chwilę dwie mobilne kamery dodatkowe będą już kupione. Zabezpieczamy środki na dodatkowe patrole. Tylko dlatego ich jest w centrum w weekendy więcej, bo z budżetu samorządu na okres wakacyjny przeznaczonych jest kilkadziesiąt tysięcy na dodatkowe służby patrolowe, nie tylko policjantów ze Stargardu, służby płatne. Środki zabezpieczamy również na dofinansowanie kosztów pobytu stażystów, którzy ten staż adaptacyjny odbywają również w Stargardzie. Utrzymujemy wreszcie Straż Miejską z dyżurnym technicznym miasta, który wspiera policję w nadzorze monitoringu. Inwestujemy też w środki techniczne dla policji. Przykładem tegorocznym jest dofinansowanie zakupu 5 radiowozów, sfinansowanie zakupu szybkiego motocykla na potrzeby ruchu drogowego. Więc no, ja mogę powiedzieć tak, my na wnioski ze strony pana komendanta staramy się odpowiadać odpowiedzialnie i pozytywnie. Natomiast to nie wystarczy w sytuacji, kiedy po prostu fizycznie brakuje policjantów, bo tej dziury już samorząd nie zalepi. To jest rozwiązanie, które trzeba stworzyć takie warunki do służby, żeby na każde miejsce było 20 chętnych, a nie na 20 miejsc jeden chętny, bo w tej sytuacji będziemy mieli problem. I mówię jeszcze raz, łatwo się rozlicza konkretny patrol, łatwo się rozlicza konkretnego człowieka. Zresztą ja bym zwrócił uwagę jeszcze na to i apelowałbym do służb organów ścigania, żeby rozliczyć nie tylko tego młodego człowieka, który uczestniczył w już bezpośrednim zdarzeniu, tragicznym przecież, ale i tych, którzy organizowali to przedsięwzięcie i tych, którzy również z tym młodym człowiekiem się ścigali. Oni też powinni ponieść odpowiedzialność, bo nie mają prawa młodzi ludzie tego typu idiotycznych zabaw urządzać sobie w mieście.
Mam nadzieję, że w tym kierunku to właśnie pójdzie. Panie prezydencie, czytałam pańską odezwę do Stargardzian, którą zamieścił pan na Facebooku. Zapewnia pan w niej między innymi, że nie brakuje panu odwagi do podejmowania dużych wyzwań i do patrzenia na miasto bez żadnych kompleksów.
Tak, bo mamy ten proces nie tylko w Polsce, w Europie, że średnie wielkości miasta przechodzą tak zwany proces zwijania się, czyli zmniejsza się liczba ludności, potencjał rozwojowy tych miast ulega ograniczeniu na korzyść dużych aglomeracji czy dużych miast. My od dłuższego czasu pracujemy w Stargardzie nad takim kierunkiem, który da Stargardowi tę rentę wynikającą z rozwoju przemysłowego. Znaczy chcemy doprowadzić do sytuacji, w której Stargard będzie wyjątkiem w tej ogólno, można powiedzieć, europejskiej tendencji i będzie miastem średnim rozwijającym się i to jest możliwe. I w tym zakresie jestem o Stargard spokojny już dziś, bo ten rozwój gospodarczy i te tysiące miejsc pracy, które zostały utworzone w obydwu parkach przemysłowych i ten proces pozyskiwania inwestorów, który wciąż jest w toku, musi dać Stargardowi zwiększony potencjał finansowy i zwiększony potencjał rozwojowy. Już dziś daje. Te inwestycje, które Stargardzianie obserwują w sposób zmasowany w centrum miasta, są oczywiście konsekwencją umiejętnego pozyskiwania dofinansowania ze środków europejskich, ale trzeba do tych inwestycji zabezpieczyć wkład własny. Dziś na niego nas stać dzięki temu, że wiele firm, nie tylko te największe, płacą podatki do budżetu miasta, między innymi podatek od nieruchomości. I dzięki temu, że poszczególni kolejni inwestorzy nabywają nasze nieruchomości, które wcześniej wykorzystywane do celów rolniczych miały niewielką wartość, a jako działki przemysłowe mają wartość ogromną. I wiele milionów co roku do budżetu wpływa, które nam zabezpieczają możliwość uregulowania kwestii wkładu własnego i są dźwignią tak naprawdę do tych potężnych inwestycji. Więc ja patrzę na Stargard bez kompleksów. Uważam, że przy Szczecinie możemy być potężnym ośrodkiem rozwojowym i miastem, które jest w stanie zabezpieczyć wszystkie potrzeby mieszkańców, być miastem po prostu atrakcyjnym do życia i zamieszkania. No i tak naprawdę tę wizję chciałbym budować wokół tej poprawy jakości życia w bardzo różnych obszarach, bo wciąż mamy ogromnie wiele do zrobienia, tylko do tego potrzeba sprawdzonego zespołu i mądrego zarządzania, bo bez tego to się nie uda. Mądrze trzeba ten potencjał wykorzystać po prostu.
Wiele rzeczy udało się zrobić, ale są też takie, których się nie udało. Kolejne unieważnione przetargi na modernizację Osiru. Czy Stargardzianie doczekają się wreszcie szumnie zapowiadanego remontu pływalni?
Oczywiście, że tak. To ja nie mam żadnych wątpliwości, ale jeśli pani redaktor rozlicza ten okres półtora rocznej mojej pracy bezpośrednio jako prezydenta, to muszę powiedzieć, że myśmy postawili sobie bardzo ambitny i rozliczalny cel w programie wyborczym. I niedawno zrobiliśmy takie podsumowanie. Zdecydowaną większość zadań albo zrealizowaliśmy, albo te zadania są w trakcie realizacji. Na palcach jednej ręki można wyliczyć te zadania, które są dopiero w przygotowaniu. Do nich należy modernizacja pływalni ze względu na to, że te trudności na rynku wykonawczym i kłopoty z dokumentacją nie umożliwiły zakończenia postępowania, ale obecny zarząd OSIR-u szykuje dokumentację zamienną, która co więcej jest w stanie podnieść potencjał przychodowy i zmniejszyć koszty funkcjonującego obiektu i dać mieszkańcom obiekt absolutnie atrakcyjny. Ja chcę powiedzieć, że nie budujemy akwaparku, a mimo to funkcje akwaparkowe będą, myślę, na satysfakcjonującym poziomie zapewnione przez OSIR. Modernizacja pływalni rozpocznie się w przyszłym roku.
Trwają zaawansowane prace przy budowie centrum przesiadkowego. To się udało, ale nie udało się ruszyć z amfiteatrem i z Książnicą, z remontem.
No tak, pani redaktor, ale gdybyśmy mieli wymieniać inwestycje, gdybym ja miał wymienić inwestycje, które się udały, to byśmy...
A to wszyscy wiemy, które się udały. Pytam o te, które się nie udały.
Wykorzystali czas antenowy. Ich jest naprawdę wiele. Modernizujemy kamienice komunalne, modernizujemy parki w mieście. Proszę zobaczyć, jakie to jest potężne przeobrażenie. Wciąż jesteśmy w procesie modernizacji poszczególnych obiektów zabytkowych. Wiele dróg, to nie jest tylko przecież Centrum Przesiadkowe i Aleja Żołnierza, ale w ten obszar inwestujemy w przedszkola, choćby to nowe na Pyrzyckim, ale i zwiększenie potencjału miejsc w poszczególnych przedszkolach. Bardzo długo mógłbym mówić o tym, co się udało. Jest kilka rzeczy, które wymagają zrobienia kroków w tył. Tak myślę o amfiteatrze, bo ja uważam, że z tej inwestycji nie powinniśmy rezygnować. Mimo tego, że dziś nie widać w puli różnych dofinansowań europejskich szans na pozyskanie dofinansowania na ten projekt. On był skrojony na miarę bardzo wysokiego dofinansowania, 85% i projekt modernizacji przewidywał kompletną przebudowę za prawie 20 milionów złotych. Dziś ten krok w tył polega na tym, że ESSEC wspólnie z naszymi inspektorami nadzoru i fachowcami od konstrukcji bada możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii do wyremontowania tego obiektu w taki sposób, żeby nie trzeba było go burzyć. To może nam spowodować, że będziemy w stanie bez dofinansowania zewnętrznego, w oparciu tylko o ten zakładany wkład własny 4, 5, może 7 milionów w tych granicach, etapowo wysiłkiem samego samorządu do tej modernizacji doprowadzić, choć ja nie tracę nadziei na dofinansowanie, bo bywa tak w końcówce wykorzystywania danej perspektywy, że nagle okazuje się, że trzeba wykorzystać pieniądze i ten, kto jest gotowy, z tej gotowości korzystamy. Wiele takich projektów w końcówce poprzedniej perspektywy europejskiej zrealizowaliśmy i liczę na to, że być może pod koniec tej perspektywy jednak przesunięcie środków spowoduje, że i na amfiteatr pojawi się dofinansowanie.
Na jakim etapie jest budowa północna obwodnicy Stargardu? Był już ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku między Składową a Elizy Orzeszkowej. No co w tej sprawie?
To jest jedno z ważniejszych wyzwań rozwojowych dla Stargardu, ale i z ważniejszych wyzwań poprawiających jakość życia. Celem tej drogi zbiorczej, bo obwodnicę mamy już dzisiaj, tranzyt przejeżdża południem miasta w otoczeniu dużego parku przemysłowego, byłego lotniska w Kluczewie i z tranzytem w Stargardzie nie mamy problemu. Natomiast potrzeba nam drogi zbiorczej, która będzie łączyła i wyprowadzała ruch na Goleniów i na Szczecin. I będzie rozprowadzała ten ruch lokalny, na przykład z osiedli takich jak Chopina czy Zachód, innymi trasami niż ulicą Wyszyńskiego czy ulicą Pierwszej Brygady. Do tego potrzebujemy zmodernizowanego kolejowego wiaduktu. Wiadukt przy ulicy Składowej dziś nie ma żadnych parametrów do ruchu tranzytowego. Wychodzi nam naprzeciw projekt kolejowy, ponieważ PKP PLK ma za chwilę rozpocząć przetarg na modernizację linii 59, między innymi wybudowanie nowego wiaduktu na Składowej. Wtedy miasto będzie w stanie wybudować odcinek między rondem Tesco a ulicą Podleśną, może nawet ulicą Orzeszkowej i właśnie wyprowadzić i z parków przemysłowych, i z tych osiedli ruch na tę drogę zbiorczą. Co to nam da? To nam da niesamowite odciążenie relacji pierwszej Brygady Konopnickiej, a to odciążenie spowoduje możliwość przesunięcia dużej części ruchu z ulicy Wyszyńskiego i wtedy będziemy w stanie modernizować centrum miasta w taki sposób, żeby tu nie dominował ruch samochodowy, tylko żebyśmy mogli mówić o pięknym śródmieściu, które jest dostępne przede wszystkim dla pieszych, dostępne dla rekreacji, wypoczynku i zakupów. Te funkcje centralne, które widzimy na rynku w Krakowie, na rynku we Wrocławiu, my tych funkcji nie zrealizujemy na rynku Starego Miasta, bo nam się centrum przed laty, kilkadziesiąt lat temu, a może nawet przed II wojną, przesunęło w kierunku Śródmieścia i dziś mamy szansę na to, żeby to centrum, tę funkcję centralną w Śródmieściu na tyle wzmocnić, żeby Stargard się przeobraził. Ale to jest plan ambitny i na później, uzależnione od tych dużych wyzwań drogowych, my się do nich po prostu przygotowujemy. W pierwszym momencie, w przyszłym roku mam nadzieję, zrealizujemy fragment od wiaduktu przy Składowej, czyli między ulicą Podmiejską a ulicą Podleśną, ale to będzie tylko pierwszy fragment i niewielki etap.
Panie prezydencie, pytanie od naszej słuchaczki. Czy w Stargardzie jest szansa na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską? Tak jak na przykład w Szczecinie, dla dzieci, dla młodzieży chociażby.
Ja zwrócę uwagę na to, że bardzo wiele właśnie zależy od tego umiejętnego zarządzania, od sprawdzonego zespołu ludzi, który ma świadomość, jak żyje miasto, jak funkcjonują poszczególne złożone, skomplikowane organizmy. Takim niewątpliwie jest układ komunikacyjny i sama komunikacja zbiorowa. Bo wydaje się wszystkim mieszkańcom, że nie przeżyliśmy Armagedonów w związku z tymi potężnymi modernizacjami. Mieliśmy oczywiście kłopoty, ale z zaskoczeniem przyjmowali mieszkańcy, że w miarę płynnie przez miasto się przejeżdża pomimo tak wielu modernizacji, a to była ciężka, prawie roczna praca. Najpierw poszczególnych organizatorów ruchu, którzy przygotowywali projekty organizacji ruchu, później naszych inspektorów od spraw drogowych, a na końcu wynajętych zewnętrznych ekspertów, którzy pomogli nam przemyśleć ten układ komunikacyjny tymczasowy. Podobnie rzecz się ma z wykorzystaniem potencjału komunikacji zbiorowej. Jeśli Stargard będzie gospodarczo i przemysłowo się rozwijał, pozyskiwał wciąż nowych inwestorów, zwiększał swój potencjał gospodarczy i miał wciąż dużą podaż nowych miejsc pracy, będziemy mieli coraz bogatszy budżet. Z czasem będzie nas stać nie tylko na poprawę jakości życia w poszczególnych obszarach, ale również na zmniejszanie kosztów usług miejskich. O tym trzeba wprost mówić i do tego celu będziemy na pewno dążyć. W komunikacji zbiorowej trzeba najpierw wykorzystać potencjał centrum przesiadkowego. To jest ten pierwszy etap, nad którym już dziś pracujemy. Nasze MPK wspólnie z ekspertami zewnętrznymi dokonuje takiej analizy możliwości wprowadzenia układu promienistego komunikacji miejskiej w oparciu o centrum przesiadkowe w zastąpieniu tego układu okrężnego, który dominuje dzisiaj. Linie dzisiaj w Stargardzie mają charakter okrężny. Układ promienisty wydaje się ma szansę zdecydowanie podnieść efektywność, bo ten pasażer, który na co dzień dojeżdża do pracy czy do szkoły, on zna rozkład autobusu i kursowanie linii. Natomiast komunikacja powinna być też dla pasażera, który dziś od punktu A do punktu B szybko chce się przemieścić i nie patrzeć w rozkład jazdy. Ale to zapewni się tylko wtedy, kiedy komunikacja zbiorowa będzie funkcjonowała co 10-15 minut. Tę efektywność trzeba uzyskać dzisiaj, najpierw. I to jest etap, nad którym myślimy. W dalszym ja uważam, że powinniśmy w odpowiedzialny sposób myśleć o wyborze konkretnych grup społecznych, dla których komunikacja powinna premiować, których komunikacja powinna angażować do rezygnowania z transportu indywidualnego. Niewątpliwie uczniowie szkół się jawią jako taka grupa, która dziś dowożona przez rodziców miałaby szansę dojechać samodzielnie do szkół. Już nie mówiąc o tym, że w ten sposób budujemy w sobie nawyk korzystania z komunikacji, a to jest długofalowo bezcenne dla samej komunikacji zbiorowej. Więc absolutnie do tego będziemy się przygotowywać i ja uważam, że jeśli w sposób odpowiedzialny będzie się miasto rozwijać tak, że ten budżet będzie wciąż pozyskiwał przy dużej dynamice istotny wzrost dochodów podatkowych, będzie nas stać na dużo więcej. Również być może na przynajmniej elementy bezpłatnej komunikacji zbiorowej.
Panie prezydencie, na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Słyszał pan Magdalenę Kochan, posłankę PO na antenie twojego radia?
No niestety nie.
Szkoda. Powiedziała o panu, że jak najbardziej wspiera kandydaturę, ale przyjdzie taki moment, w którym trzeba będzie się opowiedzieć. Po czyjej stronie pan się opowie?
Po czyjej ze stron sporu politycznego? To pani redaktor, czy centrum przesiadkowe w Stargardzie też musi się opowiedzieć po czyjejś stronie sporu politycznego? Nowe autobusy,
Magdalena Kochan sugerowała,
centrum nauki, kamienice komunalne,
że
chodniki, drogi w mieście.
Trzeba się opowiedzieć dlatego, że polityka lokalna nie istnieje bez polityki centralnej.
W sensie takim, że funkcjonujemy jako element administracji publicznej, tak. Natomiast jeszcze raz mówię, sprawy lokalne nie mają odcieni politycznych. Ja sobie kiedyś powiedziałem, że moment, w którym będę musiał włączyć się w ten spór polityczny jako samorządowiec, powinien być momentem, w którym po prostu z tej funkcji zrezygnuję. Stargard i samorząd nie ma, sprawy nasze lokalne nie mają barw politycznych. Polityka jest służbą ludziom i to też trzeba podkreślić i w tej służbie są politycy różnych ugrupowań, w polityce centralnej funkcjonują ugrupowania, które zmieniają się i te opcje polityczne przez rządzące naszym krajem też zmieniają się i my powinniśmy mieć tę umiejętność jako samorządowcy współpracy z każdym. Ja tę umiejętność mam. Nie mamy problemów w Stargardzie z pozyskiwaniem dofinansowań z Regionalnego Programu Operacyjnego, a przecież dziś instytucją zarządzającą tymi środkami unijnymi jest zarząd województwa z opcji PO-PSL i nie mamy żadnego problemu, żeby pozyskiwać środki finansowe wdrażane przez administrację centralną, którą reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Z jednych i z drugich źródeł naprawdę szerokim strumieniem pozyskujemy dla Stargardu pieniądze i trzeba umieć współpracować, bo ci politycy też mają przed sobą bardzo ambitne cele i ambitne zadania i my staramy się te cele Stargardu uświadamiać politykom z różnych ugrupowań i muszę powiedzieć też uczciwie, że bardzo często możemy liczyć na ich wsparcie. Ja nie mam problemu z wykonaniem telefonu do pana marszałka Olgierda Geblewicza i bardzo dobrze się rozumiemy. Pan marszałek rozumie problemy Stargardu i nie mam żadnych problemów również ze spotkaniem się czy z rozmową telefoniczną z posłem Michałem Jachem, z panią minister Haliną Szymańską i o sprawach Stargardu też dyskutujemy. Oni te sprawy doskonale znają i wspierają nas.
Bardzo
i chyba
dziękuję.
To jest najważniejsze dla samego miasta.
Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był prezydent Rafał Zając, który politycznie opowiadał się nie będzie.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.